w poprzednich dwóch kazaniach z Księgi Rodzaju dużo krytyki spadło na Jakuba, młodszego syna Izaaka. Oberwało mu się zarówno za jego charakter i postępowanie, za to, jak słabym i beznadziejnym był mężem i ojcem, że był oszustem wobec swojego ojca i brata, że był niesłowny wobec Boga i tak dalej. Tak się nad nim pastwiłem, że aż zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, a nie mógłbyś o moim starszym bracie coś powiedzieć, Ezawie? On wcale nie był taki kolorowy. No więc stwierdziłem, że skoro kolejny rozdział to genealogia właśnie Ezawa, to dzisiaj porozmawiamy o Ezawie. Z pewnością Jakub ponosi winę za manipulowanie swoim starszym bratem, Ezawem, i na przykład nakłonienie go do sprzedania swojego prawa syna pierworodnego, pierwszego syna, któremu się należało w tamtej kulturze, podwójna ilość spadku po ojcu i nawet jeśli dzieci było więcej, to ciągle jego było podwójna ilość. I zmanipulował go, i to w jaki sposób? Za miskę zupy. Za miskę zupy Ezaw oddał swój przywilej bycia pierworodnym. Także cokolwiek byśmy mogli mówić o Jakubie, bo mu odpuścimy dzisiaj, to zdecydowanie największa wina. Przepraszam was bardzo, bo tak to będę tańczył do końca kazania z tym. Leży po stronie Ezawa. Pokazuje to na przykład krótki komentarz w narracji 25 rozdziału podsumowujący tamtą historię słowami: tak Ezaw zlekceważył przywilej pierworodnego. Po prostu zlekceważył. Nie było to dla niego ważne. Ale ważne pytanie jest takie, czy to znaczy, że Ezaw był złym człowiekiem? W żadnym wypadku. Jego porażka tkwiła w jego młodości, w jego impulsywności, w jeszcze takiej nieokieznanej męskiej naturze. Właściwie to krótkie opisy Ezawa w Piśmie Świętym sugerują, że był on takim spontanicznym, ekstrawertycznym, impulsywnym, myśliwym, ale takim porządnym chłopakiem. Nikt się go nie bał. Ojciec go bardzo kochał. Na pewno byłoby nam dobrze z nim w jego towarzystwie, zwłaszcza jeśli nie bylibyśmy młodszym bratem, albo starszym. Ale tragedią było to, że to właściwie to jest wszystko, co go opisywało w tamtym czasie. Był beztroskim, dobrze bawiącym się chłopakiem z bogatego domu, przyzwyczajonym do folgowania swoim zachcianką. Bardzo dobrze wpisałby się w dzisiejsze pokolenie tego instant gratification. Jeśli on coś chciał, to musiał to mieć od razu. Jeśli był głodny, to musiał mieć od razu jedzenie. I nie miało znaczenia, ile to będzie kosztowało. W ogóle o to nie dbał. Tu i teraz i od razu. Żył daną chwilą. Czy to było polowanie, czy to był posiłek, czy to były piękne kobiety. I tu właściwie możemy powiedzieć, że Ezaw był wysoce bezrefleksyjnym człowiekiem. Nie miał głębszych refleksji. Nie dostrzegał tego, co niematerialne. Liczyło się to, co mógł dotknąć, zjeść. Dawało mu przyjemność. Rzeczy przyziemne, dana chwila. A Boże sprawy? Nie myślał aż tak głęboko. I dlatego właśnie tak lekkomyślnie sprzedał swoje pierworództwo za miskę zupy, żartując, że zaspokojenie głodu w tym momencie jest przecież ważniejsze niż jakieś tam prawo pierwszego syna. I w ogóle go nie interesowały przyszłe, wspaniałe obietnice przymierza dotyczące Kanaanu, dotyczące powstania narodu wybranego. Owszem, manipulacje Jakuba, jego młodszego brata, były paskudne, były naganne, ale wszyscy wiedzieli, że to Ezaw wzgardził. Że wystawił na sprzedaż za cenę jednej i to wcale nie nawet wystawnej uczty, a miski zupy. A smutna prawda jest taka, że lekceważenie Ezawa było de facto zlekceważeniem nie ojca swego, nie rodziny, nie dobrego imienia swojego rodu, ale samego Boga. Boga Abrahama, Boga Izajaka, którego od tak po prostu odtrącił, bo był głodny. Biblia potępia ten czyn. Mamy takie odniesienie się do tego wydarzenia w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga, aby jakiś gorzki korzeń wyrastający nie rozplenił się i nie zatruł wielu, aby nie zjawił się jakiś rozpustnik czy bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Co więcej, po tym wydarzeniu nie widzimy żadnej skruchy, żadnego żalu, żadnej refleksji u Ezawa. Zjadł, może wytarł usta, może nie, wstał i odszedł. I tyle. Tak wzgardził. Ale jego życie właśnie toczyło się dalej, bez większej zmiany. Nadal przemierzał pola w poszukiwaniu zwierząt, nadal żył całe dnie pod gołym niebem, za dnia i w nocy. Dalej cieszył się otwartymi przestrzeniami, tym, co aż nasączało jego ubrania, gdy ojciec powąchał, to mógł poczuć te otwarte pola, te przestrzenie. Nic się nie zmieniło. Tak mogło mu się wydawać. Ale zmieniło się tak naprawdę wszystko. I tu jest pierwsza lekcja z tej historii Ezawa, takiej biograficznej historii Ezawa, którą możemy wziąć dla siebie. A ona mianowicie jest taka, że do pewnego momentu możemy folgować swoim słabościom, zwłaszcza jeśli to folgowanie nie pociąga za sobą jakichś większych kryzysów lub strat. Jeśli to folgowanie naszym słabościom, grzechowi, nie jest zbyt bolesne dla nas, bo mówiąc dla innych, to tak naprawdę i tak chodzi dla nas. Możemy folgować gniewowi i ranić ludzi. I to nie jest miłe i fajne, ale jak długo to nie jest zbyt bolesne, to dalej będę folgował. Mogę folgować bierności swojej życiowej. I to w ogóle nie jest bolesne w krótkim wymiarze czasu. Mogę folgować swoim słabościom seksualnym. I jak długo to nie jest zbyt bolesne, to da się z tym żyć. Ale folgowanie sprzyja dojrzewaniu danego grzechu, jak brat Pana Jezusa, Jakub, napisał w pierwszym rozdziale, każdy jest doświadczany przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy zaowocuje, rodzi grzech. Grzech zaś, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi kochani. Co jakiś czas słychać o grzechu, który dojrzał i urodził śmierć u jakichś bardziej znanych ludzi. Ale jak często grzech, któremu się folgowało, rodzi śmierć w życiu zwykłego, przez Boga kochanego chrześcijanina. A jak to wyglądało u Ezawa? Przede wszystkim miało to skutki w małżeństwie, a właściwie w małżeństwach. Jego impulsywna, zmysłowa natura popychała go dalej w grzech. Małżeństwo z Kananejkami było zakazane. Przypomnijmy sobie, że dziadek Ezawa, Abraham, zrobił wszystko, żeby znaleźć odpowiednią żonę dla swojego syna Izaaka, zmuszając swojego sługę Eliezera, żeby złożył mu przysięgę, że nie weźmie dla jego syna innej dziewczyny niż z domu Labana, czyli z tej linii, żeby ona nie była spośród córek Kanaanu. Czytam o tym w 24 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ezaw to zlekceważył i to otwarcie. Buntowniczo wziął za żony pogańskie Chetytki i sprowadził je do domu. I jak czytamy w 26 rozdziale, stały się one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki. Wybór małżonka bardzo wiele mówi o wartościach człowieka i zwykle determinuje kierunek jego życia. Ezaw pościelił sobie, albo niech będzie, naważył sobie piwa na całe życie w ten sposób. W 40 roku swojego życia odrzucił zarówno bycie pierworodnym synem, wszystkie przywileje z tym związane, jak i w ogóle dziedzictwo swojego ojca i dziadka i tego, co Bóg obiecał. Małżeństwo, ale jak wyglądało to folgowanie i to takie postępowanie w grzech, jeśli chodzi o błogosławieństwo? Ten ciągle uroczy i taki wolny duch ciągle był faworyzowany przez swojego ojca. Utracił pierworództwo, był jaki był, zrobił co zrobił, ale ciągle to był najstarszy syn, więc Izaak serdecznie go kochał i stawiał go jako pierwszego. I to wbrew zapowiedzi ze strony Boga, o której czytaliśmy w 25 rozdziale, że to starszy, czyli Ezaw, będzie służył młodszemu, czyli Jakubowi. Także wbrew faktowi, że młodszy już posiadał prawo pierwszego syna, mimo że się pierwszy nie urodził. Więc Izaak i Ezaw, jak pamiętamy, zaplanowali odzyskanie utraconego przywileju przez przekazanie Ezawowi ojcowskiego błogosławieństwa. Pamiętamy tą historię, kiedy Jakub zaczyna udawać Ezawa. Ale Ezaw i jego już niedowidzący ze starości ojciec nie byli żadną partią w rozgrywce w porównaniu z matką i z młodszym bratem. Ich genialna intryga pozwoliła Jakubowi ukraść błogosławieństwo Ezawa. I ten, powiedziałbym, żałosny krzyk Ezawa z 27 rozdziału. Czy masz tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław i mnie, mój ojcze! I głośno zapłakał. I to wszystko, co mógł zrobić. Bo on przegrał życie. Raz za miskę zupy, a dwa dlatego, że miał młodszego brata oszusta. Któremu, jak zobaczymy później, jak już widzieliśmy zresztą, mówiąc o Jakubie, przez całe życie bardzo zależało na Bożym błogosławieństwie. On był w stanie dużo zrobić, nawet złego zrobić, żeby błogosławieństwo Boże było po jego stronie. Dla Ezawa one warte nie było nic. I oczywiście ojciec kochał swojego syna, więc miał dla niego również błogosławieństwo, ale znacznie skromniejsze i wyraźnie pozbawione jakichkolwiek duchowych aspektów, które zawierało błogosławieństwo, które otrzymał Jakub. To grzechy Ezawa przyniosły mu takie mocno zredukowane, choć ciągle znaczne, błogosławieństwo. I właśnie na ten temat autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale napisał o Ezawie: gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem możliwości opamiętania, chociaż o to ze łzami zabiegał. Bycie pierworodnym, zachwycające błogosławieństwo przymierza zostały dla Ezawa utracone na zawsze. I dla niego teraźniejszość już nigdy nie była tak upajająca i tak miła i lekka jak do tej pory. Ale z racji, że tego się już nie dało odwrócić, pierworództwo sprzedane za miskę zupy, błogosławieństwo, które powinno w naturalny sposób pójść do Jakuba, również nie udało się tego z ojcem zrobić. To co mógł zrobić impulsywny Ezaw? Znienawidził. Dał się pochłonąć morderczej wściekłości. Tak intensywnej, że jedynym jego pocieszeniem były fantazje o bratobójstwie. Jak tylko nasz ojciec umrze, to ja cię zabiję, Jakubie. Mama słyszała, mówi: Jakub, uciekaj do Mezopotamii. I tam miał właśnie zalecenie, żeby nie brał sobie żadnej poganki za żonę, lecz jedną z córek Labana. I o tym czytaliśmy w 27 rozdziale tej samej księgi. A Ezaw, skoro już nie było Jakuba, to zaczyna się mścić na rodzicach. Spostrzegł Ezaw, że córki kananejskie nie podobają się Izaakowi, jego ojcu. Dlatego poszedł do Ismaela i choć posiada już inne żony, bo ją także Mahala, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebajota. W momencie, kiedy Rebeka wysyła Jakuba do Labana, mówi swojemu mężowi: mam tyle zgryzot i tyle cierpień z powodu żon Ezawa, że niech przynajmniej Jakub ma porządną żonę. Tam naprawdę Ezaw zaczynał się odgrywać i było jak było. Ale mimo że Ezaw pojął sobie, powiedzmy, że krewną, dalszą kuzynkę po wujku Ismaelu, rodzonym bracie Izaaka, to żona Arabka, chociaż potomstwa Abrahama, nie spełniała warunków przymierza. I tak to Ezaw, wzgardziwszy pierworództwem, poślubił pogańskie Kananejki, pozbawiony błogosławieństwa, marzył o bratobójstwie. Niezbyt przyjemny obraz. Ale oczywiście wszystkiemu winny był zły Jakub. A on był ofiarą. Co wydarzyło się później w życiu Ezawa? Upłynęło 20 lat. Jakub wraca. Z rodziną, z dziećmi, z dostatkiem. I jakiekolwiek były pierwsze zamiary Ezawa, który wyruszył na spotkanie Jakuba, któremu przysiągł morderstwo, zgarnął 40 wojowników ze swojego otoczenia, wyruszył naprzeciwko Jakubowi, to wszystko zniknęło w jednej chwili. Czytamy: Ezaw zaś wybiegł mu na spotkanie, objął go, rzucił się na szyję, ucałował i oba się rozpłakali. Jakie płaczliwe było to towarzystwo. Ale chyba tym razem z radości. Wspaniałomyślność Ezawa wzięła górę. Jego odmowa przyjęcia darów od Jakuba też była szczera. A choć później przyjął te dary. Ale mówi: słuchaj, nie potrzebuję, bo mam tak dużo. Ezaw naprawdę przebaczył swojemu bratu, otworzył przed nim zarówno serce, jak i dom, bo zaprosił Jakuba: przyjdź, zamieszkaj. Jakub powiedział: przyjdę, zamieszkam. Nigdy nie przyszedł, nigdy nie zamieszkał. Z Ezawa wyrósł naprawdę fajny facet. A gdy Izaak zmarł, dwaj bracia, Ezaw i Jakub, stanęli ramię w ramię, żeby pożegnać swojego ojca, grzebiąc go razem obok swojej matki Rebeki i ukochanych dziadków Abrahama i Sary w rodzinnym grobie. Zatem kim naprawdę był Ezaw? Co mamy myśleć o Ezawie, zanim popatrzymy na jego bujną, rozbudowaną genealogię? Otóż większość egzegetów uważa, że Ezaw był taką niewierzącą, zagubioną duszą i głównym argumentem jest fragment przytoczonego już kilka razy, a cząstkowo teraz już w całości fragment Hebrajczyków 12 rozdziału: uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga, aby jakiś gorzki korzeń wyrastający nie rozplenił się i nie zatruł wielu, aby nie zjawił się jakiś rozpustnik czy bezbożnik jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie bowiem, że i później, gdy chciał odzyskać, odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie było już dla niego możliwości opamiętania, chociaż o to ze łzami zabiegał. Ale pytanie brzmi, czy ten fragment odnosi się do całego życia Ezawa? Czy jest to takie jego duchowe epitafium, podsumowanie całego życia? Czy raczej dotyczy wydarzeń z początków jego życia? Kiedy rzeczywiście głupio sprzedał pierworództwo, kiedy utracił błogosławieństwo, gdy był młody, gdy był impulsywny i gdy był, jak już powiedziałem, po prostu głupi, życiowo młody, trochę może rozpuszczony przez swojego ojca, głupi chłopak. Jest jeszcze jedno zdanie z listu do Rzymian z 9 rozdziału, gdzie czytamy: Jakuba ukochałem, mówi Bóg, a Ezawa znienawidziłem. Tego zdania Paweł używa do zilustrowania suwerennego wyboru Jakuba przez Boga. Ale należy pamiętać, że jest to cytat. I to cytat z księgi Malachiasza, z 1 rozdziału, będący wypowiedzią o wiele późniejszą. Ona nie mówi o Ezawie jako Ezawie, ona mówi o Edomitach, czyli o całym narodzie, który powstał z Ezawa. za ich nadużycia, ich wrogość wobec Izraela. Malachiasz odnosi się do Ezawa jako narodu, tak jakby mówił o potomkach Abrahama, tu mówi o potomkach Ezawa i tam mówi Jakuba, ukochałem, Ezawem wzgardziłem albo traktowałem go inaczej, bo różnie to słowo można tłumaczyć. W rozdziale 33 pierwszej Księgi Mojżeszowej nie ma nawet śladu niechęci wobec Ezawa. Wręcz przeciwnie, widzimy przebaczenie, widzimy miłość, widzimy serdeczność. A w tym 35 wspólnie żegnają swojego ojca. Stąd wniosek jest taki, że Księga Rodzaju przedstawia obraz Ezawa jako postaci takiej niejednoznacznej. Początek jego życia był z pewnością burzliwy, pozbawiony refleksji i mądrości, ale po 20-letniej przerwie ukazuje nam się całkowicie inny człowiek. To były dobre 20 lat w jego życiu. Jego utrata statusu dziedzica przymierza nie oznaczała, że Bóg mu nie błogosławił. Te słowa Jakuba wybrałem, Ezawem wzgardziłem, czy znienawidziłem, nie miałyby najmniejszego sensu, jeśli zobaczylibyśmy, jak prosperował znakomicie Ezaw. On stał się bogatym człowiekiem. Kiedy te stada Jakub wysyła do niego na przebłaganie, mówi: Jakub, słuchaj, ja nie potrzebuję na waciki. Ja mam tyle po prostu, że hej. Bóg naprawdę mu błogosławi. I to Boże błogosławieństwo było nad Ezawem i nad Królestwem Edomu. I w tym kontekście teraz możemy szybko przyjrzeć się genealogiom Ezawa, ponieważ w rozdziale 36 mamy dwie genealogie. Pierwsza to są wersety od 1 do 8, a druga od 9 do 43. Całą przeczytam tylko tą pierwszą. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. Ezaw pojął żony spośród córek kananejskich Adę, córkę Elona, Hityty i Oholibamę, córkę Any, wnuczkę Sibeona, też Hiwity. Nie, tutaj Hiwity. I Basmat, Ismaelitkę, siostrę Nabajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat Reuela, a Oholibama, Jeusza, Jalama i Koracha. Ale to nie jest ten Korach, który chodził po pustyni. To są synowie Ezawa, którzy urodzili mu się w ziemi kananejskiej. Potem Ezaw wziął swoje żony, synów i córki, wszystkich domowników, stada, wszystkie swoje zwierzęta oraz całe mienie, które zdobył w ziemi kananejskiej i poszedł do innego kraju, z dala od Jakuba, swojego brata. Ich dobytek bowiem był tak duży, że nie mogli mieszkać razem. Ziemia, w której przebywali, nie mogła ich pomieścić z powodu licznych stad. Ezaw zamieszkał więc na wyżynie Seir. Ezaw, czyli Edom. Stąd Edomici. Obie części tej genealogii, tego rodowodu Ezawa z 36 rozdziału mają charakter pouczający dla nas. Pierwsza część, czyli 1 do 8, zaczyna się od podkreślenia wyboru żon spośród Kananejek. I tutaj dr Nachum Sarna, wybitny żydowski biblista i komentator, zwłaszcza dwóch pierwszych ksiąg mojżeszowych, wyjaśnia, że na pierwszy rzut oka dane przedstawione są w sposób neutralny. Pojął żonę taką, pojął żonę taką i tak dalej. Jednak w rzeczywistości określenie córki albo kobiety kananejskie ma zdecydowanie negatywny wydźwięk, co wyraźnie można wyczytać z poprzednich rozdziałów, z 36, 7 i 8. Małżeństwa Ezawa naruszały rodzinne konwenanse i lekceważyły jej wartości. Dlatego kolejność żon w wersetach 2 i 3 różni się od tej w późniejszym zestawieniu tego rozdziału. Ada i Oholibama są tu wymienione razem, aby podkreślić ich kananejskie, a zatem nieakceptowalne pochodzenie. Decyzje małżeńskie Ezawa miały, jak pokaże czas, tragiczny skutek, bo jego potomkowie zostali odcięci od narodu wybranego. Mimo że był synem Izaaka, mimo że był wnukiem Abrahama, mimo że mógł mówić o Bogu, mój Bóg, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, jednak nie stał się Bogiem Ezawa i jego synów. Kolejne doniosłe wydarzenie w genealogii to odejście Ezawa z ziemi obiecanej, o czym czytamy w wersetach 6-8. I twierdzenie, że ziemia nie mogła ich obu utrzymać, jest raczej subiektywne niż obiektywne. Obiektywnie raczej jest wątpliwe, ponieważ jeśli pamiętamy historię z Sychem, tam król Hamor, którego syn zakochał się w jednej z córek, w jedynej córce Jakuba, przekonywał cały lud mieszkający w Sychem: słuchajcie, przecież ten kraj jest i dla nich, i dla nas wystarczająco przestronny. Tu się wszyscy pomieścimy, jeszcze 10 takich jak oni. Prawdopodobnie takie podejście to była wygodna i dyplomatyczna narracja dla obu stron. Pobyli razem, ale trzeba się rozstać. I w rezultacie, jak wcześniej Lot, teraz Ezaw, porzuca ziemię Bożej obietnicy danej Abrahamowi. I co gorsza, odchodząc, w ten sposób znika z dalszej historii Bożego planu zbawienia. I już nigdy się nie pojawia. Na tym oczywiście genealogia Ezawa się nie kończy. Druga część, wersety 9-43, mówi nam o skutkach odejścia Ezawa i to o skutkach nie tylko dla niego i dla jego rodziny, ponieważ to odejście miało znaczenie również dla Jakuba, bo w ten sposób utwierdzało jego prawo do ziemi obiecanej. Warto zaznaczyć, że to wszystko zostało dokonane z wielką łaskawością i wspaniałą myślnością, które już od jakiegoś czasu zaczęły charakteryzować Ezawa. Nie było sporu o majątek, nie było rzucania monetą, a pewnie już były. Nie były groźby mordu. Jakub, musisz stąd znikać, to jest moja ziemia. Ezawowi nie przypisano żadnej negatywnej postawy. Został nam raczej ukazany w życzliwym świetle, jako krewny, który po prostu odpuszcza. Głupi byłem, oddałem pierworództwo, ponoszę tego konsekwencje. Jednak skutki sięgały szerzej, co pokazuje właśnie ta rozwinięta genealogia wersetów od 9-43. Z pozytywów tej genealogii możemy powiedzieć, że Ezaw odniósł sukces o wiele szybciej niż Izraelici. Podczas gdy Izrael cierpiał głód, musiał emigrować, był w niewoli w Egipcie, Edom rozwijał się, a nawet ustanowił linię królewską, zanim Izraelowi jeszcze do głowy nie przyszli królowie. Edom już panował, miał swoich królów, po ojcu syn, wnuk i tak dalej. Z negatywów sukces Edomu wiązał się z głęboką asymilacją z narodami pogańskimi i po krótkim czasie już właściwie nie zostało tam nic z wiary w Boga Jahwe. I tu jest druga lekcja, którą chciałbym dla nas wyciągnąć z tego fragmentu. Świat, w którym żyjemy, na różne sposoby definiuje sukces, życiowy sukces. Dla niektórych to pieniądz, dla niektórych kariera, dla niewielu sława, dla większości komfort życia, może dla kogoś popularność. I moje pytanie jest, czy twoje rozumienie sukcesu, co to znaczy, że odniósłbyś sukces w życiu, jest podobne? Ezaw to osiągnął i o wiele, wiele więcej niż ktokolwiek z nas mógłby w życiu osiągnąć, i o wiele, wiele szybciej niż jego młodszy brat Jakub. Ale wraz z tym sukcesem stracił wszystko. Dosłownie wszystko. Nie ma już dzisiaj Edomitów. Pozostały jedynie historyczne wspomnienia, że był kiedyś taki naród. A co ciebie napędza w życiu? Co twoi najbliżsi, którzy patrzą na twoje życie i znają cię dobrze, powiedzieliby, że napędza cię w życiu? Bo jeśli nie Bóg, który cię stworzył, posłał swojego Syna, żeby cię ratować, podtrzymuje cię przy życiu w każdej chwili, jeśli On nie jest źródłem twojej radości, wartości, życia, sensu życia, bezpieczeństwa w życiu, to skończysz tak jak Ezaw. Nie ma innej opcji. Są tylko dwie drogi. Zapytałem czata GPT, dlaczego starsi ludzie często są tacy zgorzkniali? Bo są mili, starsi ludzie, i to nawet czat GPT powiedział, że nie wszyscy, zdarzają się również, ale wskazał na psychologiczne czynniki zgorzkniałości wśród starszych ludzi takie. Utrata sensu życia. Po zakończeniu pracy zawodowej niektórzy tracą poczucie celu. Żal i poczucie niespełnienia. Świadomość, że wiele marzeń się już nie spełni. I wreszcie lęk przed starością i śmiercią. Wyrażany często w postaci złości lub zgryźliwości. I moglibyśmy sobie powiedzieć, no gdyby sytuacja finansowa starszych ludzi w naszym kraju była lepsza, i hańbą i wstydem jest, że nie jest. Że ludzie, którzy pracowali dziesiątki lat, dzisiaj muszą decydować, czy kupić lekarstwo, czy kupić sobie owoc. To jest wstyd i hańba dla naszego kraju. Ale gdyby mieli naprawdę dużo pieniędzy, byliby mniej zgorzkniali, skoro tak naprawdę życie im się kończy i sensu nie mają. I łatwo jest o tym nie myśleć, wtedy kiedy się jest młodym i w rozpędzie, w myśli o przyszłości właśnie, o karierze, o pracy, o zdobywaniu, o rodzinie, o czymkolwiek innym. Oni już tego nie mają i wychodzi, co tak naprawdę zostaje w środku człowieka, który swojej radości, wartości, bezpieczeństwa, wieczności nie ma w Bogu. W pierwszej części tej rozszerzonej genealogii małżeństwa mieszane były zawierane z pewną dozą ostrożności. Tak. Rdzenne kobiety, zauważmy, miały status nałożnic albo konkubin, zależy od tłumaczenia, a nie żon. Widzimy to w wersecie 12, widzimy to również w wersecie 22. Ten sam profesor Sarna mówi, Edomici, którzy wyemigrowali do Seiru, zaczęli zawierać małżeństwa z tubylcami, ale takie sojusze nie były społecznie akceptowane z obydwu stron, co wyjaśnia niższy status Timny jako nałożnicy, konkubiny, a nie żony. Tutaj mamy to w wersecie 12, pojawi się jeszcze później w wersecie 22. W drugiej części, czyli wersety od 15 do 19, widzimy, że małżeństwa mieszane już stały się dla Edomitów powszechną praktyką, a rdzenna ludność uzyskała wśród nich wyższy czy normalny status. I tu mamy całą serię naczelników. W trzeciej części, wersety 20 do 30, widać, że Edomici już zdominowali rdzennych mieszkańców i weszli w związki z czołowymi miejscowymi rodzinami. Tutaj mamy w wersecie 21 potomków Seira w ziemi edomskiej. W wersecie 30 mamy, oni stali na czele Chorytów w kraju Seir. To już jest jedno i to samo. Asymilacja nastąpiła. Już się wymieszali. Ten obraz przedstawia radykalne zajęcie ziemi przez ród Ezawa, a następnie wchłonięcie tubylców, ale wchłonięcie tak, że stali się potomkami Ezawa. Asymilacja jest pełna. W wersetach 31-39 to już nie jest genealogia, to jest lista 8 królów, którzy panowali w Edomie jeszcze przed powstaniem monarchii w Izraelu. I tutaj sobie tych 8 królów możemy zobaczyć, co pokazuje, że Edom osiągnął potęgę i bogactwo. Wydaje się, że obietnica dana Abrahamowi, iż z niego będą narody, iż z niego będą królowie, to jest 17 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, w pewnym sensie spełnia się już tutaj. Izrael jeszcze nie ma monarchii, ale jego potomkowie już są królami. Tyle, że w nieizraelskich, ale ciągle jednak mieszanych abrahamowych potomkach. Także Ezaw rzeczywiście rozkwitał, odnosił sukces, było mu dobrze. I w piątej części podkreślone zostają terytoria oraz wpływy czołowych rodzin Edomitów. i właściwie spełnienie słów błogosławieństwa Izaaka, że Ezaw będzie się żywił, czy będzie żył z miecza. Więc mieczem podbija, mieczem zwycięża, króluje na bogato. Dwa rody, czyli Jakuba i Ezawa, czyli Izrael i Edom, rozeszły się w pokoju, lecz niestety przyszłość nie okazała się dla nich tak pozytywna. Potomkowie Ezawa z czasem stali się zaprzysięgłymi wrogami Izraela. Nie szybko, zajęło to 500 lat. 500 lat później, kiedy Izrael wychodził z niewoli z Egiptu, po drodze do ziemi obiecanej mieli Edom. Wysłali prośbę, żeby mogli przejść. Nic nie zabiorą. Jeśli potrzebowaliby wodę, kupią, żeby tylko głównym królewskim traktem mogli przejść. Edom się nie zgodził, zebrał całe swoje wojsko, wyszedł im naprzeciw i nie przepuścił. Za czasów króla Saula Edomitów już trzeba było zwalczać. Tam dochodziło do regularnych bitw. Czytamy o tym na przykład w 14 rozdziale pierwszej księgi Samuelowej. Król Dawid chwilowo ich sobie podporządkował, ale najbardziej haniebny czyn Edomitów miał miejsce w momencie, kiedy Izrael został wzięty do niewoli babilońskiej i kiedy Izraelici uciekali przed Babilończykami, a na ich drodze stanął Edom, mordując i odsyłając ich w ręce króla Babilonu, żeby wziął ich do niewoli. Kuzyn kuzyna. Dlatego właśnie prorocy nie szczędzili ostrych słów wobec Edomu. Cała księga Abdiasza, Malachiasza, pierwszy rozdział, Jeremiasza, 49 rozdział, nawet w Psalmach 137 zawierają surowy sąd, który nadejdzie nad Edom i nadszedł i Edomu już dzisiaj nie ma. Ale skoro już wyszliśmy poza ramy czasowe 36 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, to mamy jeszcze ostatni akt spotkania Edomu z Izraelem. Jeszcze raz w historii, ostatni raz, losy Edomu skrzyżowały się również z wielkim planem zbawienia. Ten, który nakazał rzeź niemowląt w Betlejem, żeby zabić Pana Jezusa, Herod Wielki, to był Edomita, to był potomek Ezawa. Ostateczni potomkowie Ezawa i Jakuba, Herod i Chrystus, są pewnym zwieńczeniem i symbolem tej historii. Ale też Ezaw i Jezus, obaj pierworodni synowie, a tak różni od siebie. Pierwszy, Ezaw, dbał o swoje, ale tu i teraz. I najbardziej interesowały go wolność, jedzenie i kobiety. Drugi zostawił przynależną mu chwałę nieba, by wyruszyć na poszukiwanie ciebie i mnie. I te poszukiwania zaprowadziły go na krzyż, by nas ratować, by wziąć na siebie nasz grzech. Jaka jest duchowa nauka z życia Ezawa? Ezaw jako młody człowiek nie widział niczego poza tym, co widziały jego oczy. I tyle. Nie miał refleksji duchowej wyobraźni. Nie dostrzegał Boga, nieba, piekła. Rzeczy duchowe dla niego były nudne, nieczytelne, nieistniejące. Bieżąca przyjemność była jego taką gwiazdą przewodnią. Liczyło się dla niego tylko to, co mu dawało ekscytację. Polowanie, obfity posiłek. Jakkolwiek dobre rzeczy. I Boże błogosławieństwo. Bo to jest Boże błogosławieństwo. Tylko, że dla Ezawa to było wszystko, co się w życiu liczyło. Wzgardził więc pierworództwem, wzgardził swoim dziedzictwem, wybierając przyjemności i życie bez Boga. I ta beztroska arogancja Ezawa powoli zniszczyła wszystko, co cenne w życiu. I na zawsze związała go z tragicznym losem. I niestety nie był to tragiczny bohater romantyczny, był to bardzo nieromantyczny, a tragiczny. Pokolenia przychodzą, pokolenia odchodzą, ale dla każdego pokolenia wyzwanie jest to samo. Dostrzec, że życie to coś więcej niż praca, nauka, posiłek, seriale, gra na komputerze, konsoli, oglądanie sportu, imprezy czy inne przyjemności, sukces. Że życie to więcej niż to. Wyzwaniem jest dostrzec, jak to ujął apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, że to, co widzialne, jest przemijające, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Lub, jak z listu do Kolosan, by szukać tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga, myśleć o tym, co w górze, a nie o tym, co ziemskie. Dla nas wyzwanie polega na tym, by porzucić leniwy, duchowy sen, jeśli nam się przydarza w niego zapaść, a jest bardzo łatwo w niego zapaść, zwłaszcza gdy ignorujemy Boży głos. Wyzwaniem jest, by słuchać z otwartym sercem i by nie sprzedawać tego, co Bóg nam daje przez Jego Słowo, przez Kościół, za tanią, doczesną, chwilową przyjemność. Bo można wiedzieć, co jest wartościowe. Można wiedzieć, co ma przyszłość, a jednak sprzedać to za miskę zupy. Czy jesteś w przymierzu z Bogiem? Czy jesteś częścią Jego ludu, czyli potomkiem Abrahama, Izaaka, Jakuba przez Pana Jezusa, naszego Zbawiciela? Czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem? Jeśli nie, pojednaj się z Nim, chociażby dziś. Ale jeśli tak, to co napędza Twoje życie? Co jest najważniejsze? Być może nie jest to pierwsza rzecz, która przyszłaby Ci na myśl. Bo taką odpowiedź możemy mieć przygotowaną. Ale co tak naprawdę jest tym paliwem, które napędza Twoje życie? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Ezaw? Fajny człowiek. Myślę, że z przyjemnością mielibyśmy go, chciałem powiedzieć w rodzinie, ale wśród znajomych. Myślę, że miał wiele fajnych opowieści. Radosny człowiek. Ale odpadł od Boga. Wycofał się i poszedł szukać sukcesu w szerokim świecie. I każdemu z nas również to grozi. Stąd te dwie lekcje, które chciałem dzisiaj z tego w sumie historii Ezawa wyciągnąć. Po pierwsze, do jakiegoś czasu możemy folgować swoim słabościom. I chyba to jest w ogóle jeden z problemów wierzącego człowieka, że folgujemy. Że to nie jest tak, że my nie wiemy. My wiemy. I folgujemy. Bo Panie, ileż się można spinać? Ileż się można męczyć? Coś trzeba mieć z tego życia. Tak by powiedział człowiek niewierzący oczywiście. Można folgować. W sensie ja nie zachęcam, żeby folgować, ale można. Zwłaszcza wtedy, kiedy to nie boli. To może uwierać jak kamyk w bucie, ale jeśli się go gdzieś tam ułoży z boku między palcami, to da się iść. Boża łaska jest taka, że w którymś momencie już nie da się iść. I wychodzi na jaw, albo dzieje się coś i Bóg w swej dobroci wzywa nas do opamiętania. Ale jeśli przeżywasz swoiste falowanie w życiu z Bogiem, to moje pierwsze pytanie byłoby, jakiemu grzechowi folgujesz w swoim życiu? Bo jak można mieć silną, zdrową, radosną więź z Bogiem, jeśli folgujemy swoim słabością? To pierwsza lekcja. A druga jest taka, jakie jest Twoje rozumienie sukcesu? No, żyjemy w cywilizacji tej zachodniej, i z każdej strony jesteśmy bombardowani osiągnięciem czegoś. Czemu chcesz poświęcić swoje życie? A może po prostu pozwalasz, żeby ono sobie tak płynęło? I wielu ludzi tak żyje, że po prostu płynie. praca, dom, coś tam, praca, dom, coś tam, praca, rodzina, dzieci, coś tam. I tak, o, już 70 lat i ChatGPT. Albo kryzys wieku średniego, kiedy dochodzi do człowieka ta świadomość, że wielu marzeń się już nie da osiągnąć, bo tak się życie poukładało. Szukaj tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myśl też o tym, co w górze, a nie o tym, co ziemskie, bo przecież my zmierzamy do Chrystusa, który siedzi na tronie i zmierzamy też do nagrody w niebie. Do nagrody, którym nie jest zbawienie, zbawienie jest z łaski przez wiarę. Ale do tego wszystkiego, przed czym, z czego zdamy sprawę, stojąc przed Bożym tronem. Jeśli folgujesz swojemu grzechowi i nie umiesz sobie z tym poradzić, szukaj pomocy. Od tego jest Kościół. Od tego są bracia, siostry. Jeśli nie jesteś pewny, co napędza twoje życie, zapytaj bliskich tobie ludzi. I poproś, żeby byli szczerzy. I szukaj tego, co w górze, tego, co wieczne. Amen. Postańmy proszę na chwilę.